Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby w Polsce funkcjonowała cenzura prewencyjna, stwierdził wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz.
Dodał, że ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski nie szerzy nienawiści i jako pasterz kościoła ma prawo wyrażać stanowisko m.in. w sprawie LGBT.
Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski jest atakowany przez środowiska liberalno-lewicowe z powodu homilii, jaką wygłosił w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Sprawując mszę świętą w Bazylice Mariackiej, wskazał, że czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, tęczowa.
Radio Maryja zamieściło całą homilię księdza arcybiskupa w popularnym serwisie YouTube. Serwis zablokował na kilka minut nagranie, twierdząc, że to szerzenie nienawiści.
Uważam, że arcybiskup Jędraszewski żadnej nienawiści nie szerzy. Wręcz odwrotnie, arcybiskup Jędraszewski ma prawo jako hierarcha kościoła katolickiego w Polsce wyrażać stanowisko jasne, jakie ma kościół katolicki. Kwestiach chociażby promocji LGBT. My oczywiście jako Ministerstwo Cyfryzacji jesteśmy za wolnością słowa w Polsce, za pełną wolnością słowa w Polsce i każdy tego typu przypadek będziemy bardzo dogłębnie analizować. Jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z Google, jak i z serwisem YouTube, z administracją tych serwisów i chcemy te kwestie wyjaśniać, dlatego że nigdy się nie zgodzimy na to, żeby w Polsce funkcjonowała cenzura prewencyjna.
Sprzeciw wobec usunięcia homilii metropolity krakowskiego z profilu Radia Maryja w sieci społecznościowej YouTube wyraziło Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
W oświadczeniu czytamy, że jest to skandaliczne naruszenie zasady wolności słowa, która jest fundamentem ustroju każdego demokratycznego państwa. A jutro przed południem sprawą zajmie się w Sejmie Zespół Debaty Publicznej.
Obniżenie wieku emerytalnego czy wzmocnienie sojuszu i współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi to zdaniem posła PiSu Jana Mosińskiego niektóre pozytywne zmiany, jakie miały miejsce w przeciągu 4 lat prezydentury Andrzeja Dudy.
Dziś mijają dokładnie 4 lata, od kiedy Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. To okazja do podsumowań jego aktywności.
Tylko w ciągu mijającego 4. roku swojej prezydentury Andrzej Duda podpisał 229 ustaw, zrealizował 104 wizyty krajowe i 22 zagraniczne, przyznał 50 awansów generalskich oraz ponad 100 tysięcy orderów i odznaczeń państwowych.
Poseł PiSu Jan Mosiński, oceniając dotychczasową działalność prezydencką Andrzeja Dudy, zwraca uwagę m.in. na dobrze wykorzystane uprawnienia i prerogatywy, któremu przysługują. Mowa m.in. o legislacji.
Z jego inicjatywy powstał ten Narodowy Program Onkologiczny. Program, który ma pomóc w walce z bardzo ciężkimi chorobami, jakimi są choroby nowotworowe. Czy też w polityce społecznej, socjalnej, kiedy złożył projekt prezydenckiej ustawy obniżającej wiek emerytalny. Miałem ten zaszczyt, ten projekt pilotować jako przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej. No i oczywiście polityka zagraniczna, międzynarodowa. Pan prezydent wzmocnił bardzo ważny sojusz polsko-amerykański. Również zacieśnił też współpracę gospodarczą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Był aktywny uczestnikiem wielu spotkań międzynarodowych, też inspiratorem wielu też ciekawych inicjatyw na poziomie międzynarodowym.
Do ważniejszych wydarzeń, które miały miejsce od początku prezydentury Andrzeja Dudy, można zaliczyć m.in. szczyt NATO w Warszawie i podpisanie porozumienia o zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
Ważnym aspektem polityki prezydenckiej jest m.in. współpraca regionalna, w tym inicjatywa Trójmorza.
Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji podjęła decyzję w sprawie kolejnych nieruchomości. Chodzi o adresy Mokotowska 39 i Nieborowska 13.
Więcej w tej sprawie redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Decyzje zapadły w czasie posiedzenia niejawnego komisji. W przypadku Nieborowskiej 13 komisja uchyliła w całości 2 decyzje z 2008 roku i przekazała je do ponownego rozpatrzenia. Proces wyjaśniania przesłanek posiadania gruntu został przeprowadzony nieprawidłowo. Pominięto m.in. współużytkowników wieczystych. Za nieprawidłowości odpowiedzialny jest prezydent miasta stołecznego Warszawy, wskazuje szef komisji wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Był problem dotyczący tego, że właściciele lokali, którzy wcześniej je wykupili, w ogóle nie uczestniczyli w postępowaniu. postępowaniu. Nie mogli jako współrzgodnicy wieczyści zajmować stanowiska w sprawie, co jest oczywistym naruszeniem prawa administracyjnego. Z drugiej strony, tak jak w poprzednich sprawach, ratusz nie badał przesłanki posiadania, która jest kluczowa do ustalenia, czy komuś przysługuje prawo do ustanowienia użytkowania wieczystego. I tutaj, mimo iż komisja w sposób konsekwentny tę przesłankę wskazuje miastu i co ma wpływ na to, czy komuś po prostu przysługuje prawo do reprywatyzacji, tutaj niestety, ale kolejny raz sądy administracyjne udają, że problemu nie ma.
W sprawie Mokotowskiej 39 komisja stwierdziła nieważność decyzji oddawczej władz Warszawy z 99 roku oraz nieważność decyzji z 96 roku. W toku prowadzonego postępowania rozpoznawczego wydano decyzję oddawczą, pomimo że toczące się postępowanie administracyjne na to nie pozwalało. Komisja do spraw warszawskiej reprywatyzacji została powołana w lipcu 2017 roku. Dotychczas komisja wydała ponad 100 decyzji. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Z powodu opóźnień w zakresie organizacyjno-projektowym przy budowie promu pasażerskiego dla polskiej żeglugi bałtyckiej będzie uruchomione drugie rozwiązanie mające na celu wprowadzenie jednostki w 2021-2022 roku.
O sprawie poinformował dziś na terenie Stoczni Szczecińskiej minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk.
Rozwiązanie, o którym mowa, zakłada nabycie gotowego projektu dla obydwu armatorów i wprowadzenie nowej serii czterech promów o długości 235 metrów.
W związku z tym, że nasze sztywne umowy, które zostały zawarte pomiędzy portami Świnoujście i Sztat, zobowiązują nas do wprowadzenia jednostki już w 2021-2022 roku, jednostki znacznie większej niż te, które znajdują się obecnie w gestii armatorów, jak również takich, których nie ma na rynku, bo to 235 metrów minimum, nabrzeże ma 250 metrów, dlatego też zdecydowaliśmy się uruchomić drugie rozwiązanie, które w zasadzie jest już gotowe, czyli zakup gotowego projektu, współpraca z ARP poprzez uzyskanie finansowania na realizację tego zadania i rozpoczęcie budowy promów w tym roku.
Mówił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Budowa promów, jak powiedział, będzie kontynuowana w Szczecinie.
Przypomnijmy, stępkę pod budowę promu pasażerskiego dla polskiej żeglugi bałtyckiej położono w czerwcu 2017 roku. Projekt ma jednak opóźnienie.
I w tym serwisie to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowaliśmy. Na koniec zapraszamy na prognozę pogody.
Dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże, przelotny deszcz i burze. Temperatura od 22 stopni nad morzem i na Podhalu oraz 23 na Suwalszczyźnie do 28 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1001 hektopaskali.